ikonografii święta Anna ukazywana jest w scenach obrazujących życie Maryi. Przedstawia się ją jako kobietę z welonem na głowie i niektóre z jej atrybutów to palec na ustach, księga i lilia. Święty Joachim natomiast ukazywany jest jako starszy, brodaty mężczyzna w długiej sukni lub płaszczu. I jego atrybutami są anioł, dziecię Jezus w ramionach, dwa gołąbki w dłoni, jagnię u stóp, laska, kij pasterski, księga i zwój. Szczególnie te atrybuty, jakimi są palec na ustach świętej Anny oraz księga czy zwój na ikonach świętego Joachima, są dla nas ważne, ponieważ ukazują one pokorę i wierność tradycji, którą charakteryzują się rodzice Najświętszej Maryi Panny. Joachim bowiem był człowiekiem pokornym. Według objawień błogosławionej Anny Katarzyny Emeryś, która została beatyfikowana przez świętego Jana Pawła II w 2004 roku, a żyła w latach 1774-1824 i była mistyczką, według właśnie jej objawień Joachim był wzgardzony w pewnym momencie swojego życia przez fakt nieposiadania potomstwa. Przez wiele, wiele lat nie mogli z Anną cieszyć się darem potomstwa. Jednak nie ustawali w prośbach kierowanych do Boga o to, aby ich obdarzył potomstwem, bo jak wiemy, że był to w tamtych czasach znak Bożego błogosławieństwa, znak tego, że ci ludzie żyją sprawiedliwie, zgodnie z Bożymi nakazami. I błogosławiona Anna Katarzyna pisze w jednym ze swoich objawień o świętym Joachimie. Anioł powiedział mu, że jego niepłodność nie jest dla niego hańbą, lecz chwałą, ponieważ to, co pocznie jego żona, będzie niepokalanym owocem Bożego błogosławieństwa, ukoronowaniem błogosławieństwa Abrahama. I pisze dalej błogosławiona Katarzyna Emeryś. Poznałam, że Joachim został uwolniony od wszelkiej grzesznej pożądliwości i nieczystości. Czasami, moi drodzy, w naszym życiu potrzebny jest pewien okres oczyszczenia naszych pragnień, naszej woli, abyśmy później to, co wydarzy się w naszym życiu, uznali i przypisali wyłącznie Bogu, a nie naszym ludzkim pragnieniom, nie naszej ludzkiej woli, która często jest przecież obarczona błędem niepełnego poznania rzeczywistości. Czasami potrzeba, tak jak w życiu Joachima, pewnego okresu oczyszczenia. Błogosławiona Katarzyna Emeryś pisze dalej. Poznałam, że anioł pozwolił mu uczestniczyć w kulminacyjnym punkcie, najwyższym rozkwicie owego błogosławieństwa, którego Bóg udzielił Abrahamowi. Zostało mi objawione, że Joachim otrzymał w tym błogosławieństwie najwyższy owoc i spełnienie błogosławieństwa Abrahama, błogosławieństwo niepokalanego poczęcia Najświętszej Dziewicy, która zmiażdżyła głowę węża. Według objawień błogosławionej Katarzyny Emeryś, Joachim i Anna na początku swojego małżeństwa mieszkali u ojca Anny, Eliuda, w mieście Seforis. Później dopiero przeprowadzili się do Nazaretu, czy w okolice Nazaretu. I tam zamieszkali. Po urodzeniu ich pierwszego dziecka pozostawali bezdzietni 19 lat. I to był właśnie ten okres, kiedy Joachim i Anna przeżywali różnego rodzaju upokorzenia ze strony sąsiadów, bliskich, przeżywali pewnego rodzaju wzgardzenie ponieważ nie byli przez tak długi czas obdarzeni potomstwem. Jednak ich modlitwy zostały wysłuchane, zarówno Annie, jak i Joachimowi. Według objawień błogosławionej Anny Katarzyny Emeryś objawił się anioł, który obiecał im, że otrzymają Boże błogosławieństwo w postaci potomstwa. Widziałam, że Anna za łaską Bożą została otwarta na błogosławieństwo. Anna miała wtedy, jak sądzę, 43 lata. Moi drodzy, słyszeliśmy o tym, że Joachim i Anna byli włączeni w obietnicę błogosławieństwa, które Bóg dał Abrahamowi. Co to było za błogosławieństwo? Przypomnijmy sobie. Treść tego błogosławieństwa znajdziemy w Księdze Rodzaju. Będę ci błogosławił obficie i rozmnożę tak liczne potomstwo twoje, jak gwiazdy na niebie, jak piasek na brzegu morza. Jest to obietnica potomstwa, obfitego potomstwa. Jednak jest to również obietnica bezwarunkowa, która wymaga od tych, którzy w nią wchodzą, całkowitego, bezwarunkowego oddania się Bogu i podporządkowania się Jego woli. Tak się stało w życiu Abrahama, który, jak pamiętamy, musiał wejść w pewną próbę poświęcenia swojego jedynego, pierworodnego syna, Izaaka. Poświęcenia go, złożenia go na ołtarzu w ofierze. List do Hebrajczyków tak pisze o tym wydarzeniu. Przez wiarę Abraham przyniósł na ofiarę Izaaka, gdy był wystawiony na próbę, i ofiarował jednorodzonego, on, który otrzymał obietnicę, do którego powiedziano: od Izaaka nazwane będzie potomstwo twoje. Jakże ogromną wiarę musiał mieć Abraham, skoro zdecydował się złożyć w ofierze swojego syna, wiedząc, że to z niego miało być potomstwo liczne jak gwiazdy na niebie i jak piasek na ziemi. Jednak list do Hebrajczyków mówi nam dalej o wierze Abrahama w ten sposób właśnie, że sądził, iż Bóg ma moc wskrzeszać umarłych. To też jakby z umarłych, mówiąc obrazowo, otrzyma go z powrotem. Tak ogromna była wiara Abrahama. I podobnie wielka, piękna była wiara Joachima i Anny. Ponieważ kiedy mieli obiecane potomstwo i kiedy obietnica się spełniła, kiedy narodziła się Maryja, w wieku mniej więcej 3 lat oddali ją na służbę do świątyni. Oddali ją Panu Bogu. Odbyło się to ceremonialnie. Błogosławiona Katarzyna Emeryś pisze: Maryja klęczała na stopniach, Joachim i Anna położyli ręce na głowie, kapłan odciął jej kosmyk włosu, który został spalony na palenisku. I wiele innych obrzędów zgodnych z tamtejszym prawem Anna i Joachim spełnili w ten sposób, oddając Maryję na służbę Bogu. Maryja została umieszczona w pomieszczeniach świątynnych i tam się wychowywała wśród swoich rówieśnic, zajęta modlitwą, śpiewem, czytaniem Pisma Świętego i haftowaniem szat kapłańskich. Joachim i Anna widzieli na własne oczy spełnienie się Bożych obietnic, a ich godność wypływa z faktu, że po pierwsze byli w rodzie, który został obdarzony obietnicą Mesjasza, ale z drugiej strony ich godność, godność świętych Joachima i Anny, wypływa z faktu, że zaufali Panu Bogu, że to On ich prowadzi i to On jest dawcą błogosławieństwa, dawcą potomstwa. Zapytajmy się teraz siebie samych, czy my jesteśmy w taki sposób w stanie zaufać Panu Bogu? Czy ufamy Mu, że ma moc wskrzeszać nawet umarłych? Czy ufamy, że ma moc wzbudzić do życia różne nasze pomysły, marzenia, które może wydają się już martwe? Czy oddajemy Mu to? Ale również zapytajmy się, czy bierzemy na siebie odpowiedzialność za przekaz wiary kolejnym pokoleniom, tak jak to zrobili Joachim i Anna. Czy może usprawiedliwiamy się łatwo i prosto, że żyjemy w takich czasach, czasach kryzysu wiary i moralności, że nie jesteśmy w stanie nic zdziałać, a procesy społeczne są mocniejsze od nas? Jeśli by tak było, to okazujemy się niegodni Bożego błogosławieństwa, ponieważ człowiek, który nie bierze odpowiedzialności za wcielanie wiary w życie swoje i kolejnych pokoleń, nie odziedziczy Bożego błogosławieństwa. Nie jest człowiekiem sprawiedliwym i nie zalicza się do tych, o których słyszeliśmy w pierwszym czytaniu. Jednak jest dla nas nadzieja i pociecha, którą daje nam papież Franciszek w liście Patris Cordo, ojcowskim sercem, w liście o świętym Józefie. Papież pisze tam w ten sposób: większość planów Bożych realizowana jest poprzez nasze słabości i pomimo nich. Jesteśmy wezwani do akceptowania naszej słabości z czułością i wyrozumiałością. Bóg bowiem może sprawić, że kwiaty zaczną kiełkować między skałami. Jednak warunkiem bezwzględnym jest wiara w to, że Bóg się nami opiekuje. Niech nam jej nie braknie. Niech w naszym życiu osobistym, społecznym, narodowym zaczną kwitnąć kwiaty nawet na skałach. Amen.